Kobiety z kiedyś. Ale zanim poznamy dzisiejszą bohaterkę, to zajmiemy się pomnikiem żubra. I to takim pomnikiem, który postawiono w połowie drogi między Hajnówką a Białowieżą. To był pomnik wykonany ze spiżu, ważył 4 tony. Upamiętniał polowanie cara Aleksandra II Romanowa i to było w 1860 roku. To było bardzo szczególne miejsce, bo to była osada zwana Zwierzyńcem. Historię tego pomnika warto poznać, bo coś tu stoi nadal, ale to nie to samo. I ta opowieść jest łatwiejsza do odnalezienia niż niezwykła historia pozornie zwykłych ludzi mieszkających właśnie tutaj, trochę na odludziu. I przypominam, że to jest opowieść z cyklu Kobiety z kiedyś, więc bohaterką będzie pani Zosia ze Zwierzyńca, czyli pani Zofia Pirożnikow z domu Szypiło. Siedzimy sobie oto przy stole, nad herbatą, ogień w kominku jest. Rozmawiamy we trzy, plus kotek, to ważne, bo będzie go niestety słychać. To ten kotek z odcinka o kotku, gdyby ktoś chciał zajrzeć, to proszę bardzo. Mikrofon trzymam ja, wątki podrzuca moja mama, Elżbieta, a opowieść snuje córka pani Zosi, Ewa Pirożnikow.
Wątek pierwszy, osobisty, mówi moja mama.
Dla mnie Zwierzyniec to był bardzo unikalny dom. Ja go otaczałam czcią, przyznaję. Po prostu było to dwójka wspaniałych ludzi. Niestety jak ja tam jeździłam, to Ewy już nie było, bo Ewa była na studiach wtedy poza domem. Także ja znam tylko państwa Pirożnikowów, pana Pirożnikowa i panią Zosię. Pani Zosia była niedościgłym wzorem gospodyni, który zawsze przyjmował gości, zawsze był gotów na to, żeby stawić czoło na przykład grupie ludzi, która przyszła ni stąd, ni zowąd.
To kot, który zrzuca rzeczy. Ja nie mogę pobiec za tym kotem, rzucę w niego kapciem. Kszt.
Tak, to będzie trudno z takim kotem.
To jest młody kot.
Więc dla mnie to było bardzo piękne wspomnienia teraz i cały czas uważałam, że to jest taki wzór do naśladowania. Pan Włodek był pięknym mężczyzną, związanym z lasem. Miał bardzo charakterystyczny wygląd. Był najprzystojniejszym chyba mężczyzną wtedy w Białowieży. Był wysoki, szczupły, chodził w długich butach skórzanych i w mundurze zawsze. Miał przepiękny uśmiech, bardzo ładnie się śmiał, głośno i wyraźnie. To pamiętam. Natomiast pani Zosia była taką panienką z dworku szlacheckiego. Taką, co to jest bardzo skromna, urocza, uśmiechnięta, potrafiąca wszystko zrobić w domu, w ogrodzie, w kuchni, wszędzie. Także to był wzór taki, że no, mowy nie było, żebym nadążyła w ogóle za nią, ale bardzo często korzystałam z jej różnych pomysłów na prowadzenie gospodarstwa. Także ja to w ten sposób pamiętam.
Po panu Pirożnikowie zostały fantastyczne w archiwach Polskiego Radia Białystok materiały, bo był bajarzem niesamowitym. A o pani Zosi jakby nie ma annałów napisanych i opowiedzianych, a ona była reprezentantką pewnego gatunku kobiet białowieskich, które były przypisane do tej przestrzeni rodzinnej.
Wątek drugi. Nieistniejące archiwa.
Moja mama była osobą niezwykłą, dlatego że była bardzo uzdolniona. Nauczyła się wielu rzeczy, dlatego że jej mama zmarła wtedy, kiedy ona miała 8 lat. Mój dziadek nie ożenił się po raz drugi, natomiast był ojcem 8 dzieci. Został dom pod opieką 14-letniej dziewczyny, starszej siostry mojej mamy i tego dzieciaka mojej mamy, które musiały robić codziennie obiady składające się z 3 dań, bo tak sobie dziadek życzył. To był w ogóle dom, w którym także pracowali ludzie z zewnątrz i trzeba było prowadzić rachunki, trzeba było zaopatrzyć ten dom.
A skąd się wzięła w Białowieży? Jak to było z tą miłością i z tym przybyciem tutaj na to miejsce?
Moja mama była żoną leśnika, który był dość niespokojnego usposobienia i niezwykłych, niekoniecznie podobających się szefom wyczynów. Ileś razy zmieniał miejsce pracy i miejsce zamieszkania. No i razem z mężem w pewnym momencie trafiła z ukochanych Kartuz do Białowieży. Dlaczego ukochanych Kartuz? Dlatego, że moja mama była z zawodu nauczycielką, bardzo dobrą nauczycielką i o takim znakomitym kontakcie z dziećmi i wielkich osiągnięciach. Była bardzo ceniona w szkole.
A uczyła tutaj w Białowieży też?
Wtedy, kiedy przyjechaliśmy do Białowieży, okazało się, że znalezienie pracy w Białowieży czy założenie szkoły wiejskiej w Czerlące, gdzie było wtedy bardzo dużo dzieci, było już niemożliwe. I to była osoba zupełnie z zewnątrz, zupełnie nieznana w tutejszym kuratorium i nie udało jej się znaleźć pracy. Ale też nie było to takie proste, dlatego że to był dom, w którym nie było elektryczności, w którym były piece do palenia i w którym były zwierzęta gospodarskie, duży ogród od początku. To było konieczne, dlatego że no, były poważne problemy z zaopatrzeniem, z komunikacją. Mama chyba przez 2 lata bardzo intensywnie szukała pracy, a jednocześnie oboje oni zdawali sobie sprawę z tego, że aby ten dom był w stanie funkcjonować, ona tam musi być cały czas, palić w piecu, zdobywać te zaopatrzenie, piec chleby, robić pranie, hodować zwierzęta i tak dalej. I przyjmować gości, bowiem był to dom bardzo otwarty i obydwojgu im zależało na tym, żeby w tym domu było dużo ludzi, tych, których oni chcą.
Wątek trzeci. Goście, goście, goście.
A fabuły snute przy stole były bardzo barwne i bardzo światowe, co w czasach PRL-u wcale nie było takie zwyczajne, ale pan Pirożnikow miał biografię, którą można by obdarować parę osób. Na przykład w 1939 roku próbował dotrzeć do organizującej się Armii Polskiej we Francji i został ujęty na granicy polsko-węgierskiej i NKWD wysłało go na 5 lat do łagrów, ale w 1941 była amnestia, więc wtedy przyłączył się do 6. Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR. Generała Andersa oczywiście z armią przeszedł do Palestyny, później do Anglii, potem został pilotem RAF-u i do 1946 roku był w dywizjonie 317, tak zwanym wileńskim, który wchodził w skład 131 skrzydła RAF-u i do Polski przyjechał rok później, w 1947. No i wtedy zaczęły się te wszystkie przygody leśne, więc zawsze, zawsze było o czym opowiadać.
Przez ten dom przewinęła się ogromna ilość ludzi, niezwykli ludzie, na przykład profesor Żabiński, który opiekował się żubrami, lubił w tym domu bywać i chyba był zaprzyjaźniony z moim ojcem. Z kolei Neverly, który ze zwierzyńcem był związany i z ojcem nawiązał kontakty. Pamiętam, że razem z synem Abramowym bywali obaj i był nieustający konkurs na najlepszą opowieść, w której kto wygra. Neverly świetnie opowiadał, rzeczywiście. No ale ojciec też nie pozostawał gdzieś tam w tyle. Natomiast to było niesamowite, że mama w tym wszystkim uczestniczyła jako organizator tych niezwykłych spotkań i umiała wyczarować niezwykłą atmosferę. I niezwykłe jedzenia, niezwykłe nakrycia.
To była świetna symbioza.
Wątek czwarty. O tym, że razem, razem.
Symbioza właśnie takich dwojga osób, które były ze sobą bardzo silnie związane. Tą atmosferę robił właśnie i tata, i mama. Jednocześnie. I co ciekawego, ja nigdy nie widziałam pani Zosi przy pracy. Zawsze jak się przychodziło, to się odkładało wszystko, prawda? Myło rączki i na dobrą sprawę ogród na przykład rósł sam. Jak ja zrobiłam u siebie tutaj ogród i zaczęłam rozumieć, ile pracy wymaga takie pole, to myślałam sobie, jak ona tam sobie daje z tym radę, z tym ogromnym ogrodem. Przecież to trzeba było tego chodzić. I jeszcze jedna rzecz jest, że Ewa opowiada, że tam był bardzo towarzyski dom. Tak, tam było mnóstwo ludzi zawsze. To byli ludzie też z zewnątrz, bo przecież to był taki mały jak gdyby hotel, prawda, przy Parku Białowieskim. Tacy naprawdę goście, którzy byli zainteresowani przyrodą, parkiem, Puszczą Białowieską, to bywali właśnie w zwierzyńcu, mieszkali w zwierzyńcu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Pani Zosia opiekowała się chłopcami z technikum, o czym ja na przykład bardzo mało wiedziałam, ale widziałam tam, tych chłopcy się kręcili. Okazało się, że oni byli wychowankami.
Wątek szósty, edukacyjny.
Bardzo często tam prawie, że mieszkali, prawda? Zresztą to jest bardzo fajne, że do tej pory pamięć o państwu Pirożnikowów i o zwierzyńcu jest tak silna, że oni przyjeżdżają na przykład teraz przyjeżdżają na grup rodziców, bywają. No, jest ta więź. Tak samo było co na dziedzińcu, tylko na dziedzińcu oni byli wynajmowani do pracy.
U nas przede wszystkim oni byli odkarmiani, ile mogli, to starali się pomagać w domu, więc tam przyniesienie drewna, czy właśnie uczyli się u ojca rąbać drewno, ale przede wszystkim czekali na opowieści ojca o lesie i myślę, że zdobywali jakiś też rodzaj wykształcenia pod okiem ojca. Ale dyskretnie i porządnie mama również dbała o to, żeby oni dobrze mówili po polsku, żeby interesowali się książkami jakimiś, wtykała im książki z naszej biblioteki, żeby się zachowywali sensownie przy stole, żeby pamiętali o dniu matki swojej własnej, nie stwarzali kłopotów w szkole, a jeżeli były kłopoty w szkole, to się jeździło i tam próbowało te kłopoty jakoś zażegnywać. Jeden z tych chłopców to był syn mamy przyjaciółki z czasów liceum pedagogicznego w Giżycku. Drugi z chłopców był synem mamy dawnego adoratora, który sam przyjechał i właśnie powierzył swojego syna. Zresztą jedni i drudzy powierzyli opiece mamy, a nie ojca, tak? A trzeci z tych chłopców został po prostu przyprowadzony przez jednego z nich, no bo to był kolega z klasy i też się przykleił do tego domu i o nich trzech się mówiło, że to są wychowankowie moich rodziców, przyszywani synowie, ponieważ ojciec nie miał syna, cieszył się nimi, ale moi rodzice bardzo lubili dzieci i marzyli o wielkiej rodzinie, no nie udało im się.
Czy było tam miejsce na jakieś osobne, własne życie towarzyskie mamy?
Tak, mama miała swoje życie towarzyskie i jej życie towarzyskie to przede wszystkim była pani Małgorzata Krasińska, której zresztą pomagała w wychowywaniu dzieci, bo wtedy, kiedy oboje państwo Krasińscy musieli gdzieś jechać, to zdarzało się, że te dzieci były w zwierzyńcu i panie przez wiele lat były ze sobą do końca życia związane i były ze sobą zaprzyjaźnione. Ale również do zwierzyńca przyjeżdżały mamy koleżanki szkolne albo przede wszystkim z pracy, kartuzach i jej krewni. To jest liczna rodzina i niektórzy z tych krewnych, no to było towarzystwo głównie mamy. Jakkolwiek ojciec w tym wszystkim jakoś też się umiał znaleźć i wśród krewnych mamy miał i przyjaciół, i chętnych rozmówców, i brydżystów, i towarzyszy szwędania się po lesie.
A szwędanie się po lesie jest zawsze w tle wszystkich opowieści o kobietach z kiedyś. Teraz będzie pomieszanie wątków.
I historia tego niezwykłego domu na zwierzyńcu jak na razie kończy się tak, że po śmierci pani Zosi Ewa musiała opuścić swój rodzinny dom, ponieważ oba budynki, które są na zwierzyńcu, należą do Białowieskiego Parku Narodowego. Przed wojną mieściło się tam nadleśnictwo, a teraz tak jakby nie mieści się nic. A szkoda. Ten budynek jest pusty, niszczeje, nie funkcjonuje. A znalazłam taką wieść, to dokładnie z 7 listopada 2011 roku, cytuję. Niedawno rozstrzygnięto konkurs architektoniczny ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce na zagospodarowanie osady Zwierzyniec leżącej w połowie drogi między Hajnówką a Białowieżą. Informacje można przeczytać na stronie starostwa. Trudno ocenić projekt, którego nie można zobaczyć. Niemniej z uzasadnienia nie płyną zbyt optymistyczne wieści, poza tą, że zwycięzcą jest ten sam zespół, który wygrał projekt na rezerwat pokazowy zwierząt, co daje pewną nadzieję na spójność wyrazu architektonicznego. Zwierzyniec to miejsce historyczne. Dobrze by było, żeby o jego przyszłość współdecydował też Urząd Konserwatora Zabytków. Jest tu kilka zabudowań, m.in. zabytkowy budynek z okresu międzywojennego. To tak jakby tyle.
Literacki wątek finalny.
Ale dodam jeszcze, że w trochę innych czasach na zwierzyńcu mieszkał, pisał i tworzył Igor Neverle i on tutaj bywał i też pisał pana Pierożnikowa w książce Zostało z uczty bogów. Po tę książkę może trochę retro, ale czasem warto sięgać.
Pora na finał.
Czasy pani Zosi ze zwierzęcia też minęły, ale pamięć o tak pięknej, skromnej i potężnej jednocześnie kobiecie, mam nadzieję, że choć trochę teraz zostanie zachowana.